tym dzisiejszym Słowem Bożym, ona jest niesamowicie bogata, ale z drugiej strony tak bardzo opatrzność nam przygotowała to Słowo właśnie na ten dzień dzisiejszy, kiedy w szczególny sposób w Liturgii Świętej czcimy świętego Królewicza Kazimierza, syna Kazimierza Jagiellończyka, Elżbiety Rakuszanki, zwanej Matką Królów. To oni niejako zapoczątkowali tę słynną dynastię jagiellońską, ale jednocześnie także człowieka, który mimo splendoru dworu królewskiego, bo przecież był regentem na Litwie, a więc w imieniu swojego ojca sprawował tam rządy, nie spowodowało to, że zagubił w swoim życiu to, co najważniejsze, czyli zbawienie duszy ludzkiej. Dzisiaj tak się składa, że 4 marca przypada 565. rocznica urodzin Królewicza Kazimierza, bo urodził się w 1458 roku, a więc ten rok jest rokiem niejako okrągłej rocznicy jego urodzin. A zmarł zaledwie w wieku 26 lat, 4 marca 1484 roku. Bezpośrednią przyczyną śmierci była gruźlica. Wówczas nieuleczalna, nie było antybiotyków. Jak wiemy doskonale, praktycznie ona swoje krwawe żniwo zbierała aż do lat II wojny światowej, tego czasu powojennego. Dlaczego mimo upływu tylu stuleci Kościół nadal przed nasze oczy eksponuje nam postać świętego Kazimierza Królewicza? Człowieka niezwykle pokornego. I tu mamy niejako jeden już pierwszy wspólny mianownik za sobą patrona naszego dzisiejszego spotkania, świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Zapewne o tym będzie też mówiła siostra Antonietta. Święty Królewicz Kazimierz był wielkim miłośnikiem Matki Najświętszej. Jak zapisano po ekshumacji, kiedy otwierano jego trumnę, kiedy był proces kanonizacyjny prowadzony, to przy jego głowie znaleziono pergamin, na którym wypisane były słowa pieśni ku czci Najświętszej Maryi Dziewicy, Matki Chrystusowej, którą niezwykle kochał i miłował w swoim życiu, patron dzisiejszy. Ale jak podają też źródła, i to źródła w kilku miejscach weryfikowalne, Kazimierz najprawdopodobniej z dziewicą Maryją związał się ślubem czystości. A więc pragnął, aby jego serce nie było podzielone między miłość ziemską, miłość niebieską, tylko wybrał sobie jedyną miłość swojego życia, Boga, poprzez Matkę Najświętszą. I to jest niejako drugi wspólny mianownik, który łączy nas ze sobą, dzisiejszego bohatera naszego spotkania. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski, był wielkim czcicielem Matki Najświętszej. To on przecież w naszej archidiecezji zaprowadził nabożeństwa majowe. Idziemy dalej, patrząc na osobę świętego Królewicza Kazimierza, jak zapisał dziejopis nasz historyk Jan Długosz, ksiądz Jan Długosz. Święty Królewicz Kazimierz był niezwykle wrażliwym na drugiego człowieka. My, kapłani i siostry zakonne dzisiaj, ale także i ludzie świeccy, którzy modlą się liturgią godzin, dzisiaj czytamy w drugim czytaniu godziny czytań tak zwanej, właśnie opis, gdzie w szczególny sposób pokazane jest, że jego serce było wrażliwe na ludzką biedę, ludzkie nieszczęście. A co więcej, swojego ojca, króla Kazimierza Jagiellończyka, upominał bardzo często, aby czuwał, by w jego królestwie nie krzywdzono poddanych. Aby był właśnie ten pokój Chrystusowy, o którym dzisiaj słyszymy w tym fragmencie Ewangelii według świętego Jana. Jest to mowa Jezusa z Wieczernika. A więc z tego momentu największej kulminacji, kiedy Jezus wie, do czego to wszystko prowadzi, apostołowie jeszcze tego nie wiedzą, dopiero za kilkadziesiąt godzin będą świadkami kulminacji miłości, która objawi się w tajemnicy wywyższenia na krzyżu i przebicia serca Jezusowego, z którego wypłynęły krew i woda, dając początek sakramentom Kościoła. Jak czytamy w prefacji, którą żeśmy wczoraj się modlili w ten pierwszy piątek miesiąca, I to jest kolejny element wspólny ze sobą świętego arcybiskupa warszawskiego wygnańca Zygmunta Szczęsnego. Zygmunt Szczęsny miał niezwykle wrażliwe serce na krzywdę drugiego człowieka. A ta wrażliwość objawiła się w sposób praktyczny właśnie w postaci zgromadzenia sióstr rodziny franciszkanek rodziny Maryi, które tenże święty w Petersburgu niejako założył, bo po księdzu późniejszym biskupie sejmieńskim Konstantym Łubieńskim przejął niejako tę myśl. Ale to Zygmunt Szczęsny Feliński opracował to wszystko, co jest potrzebne do życia rodziny zakonnej. I tu mamy jakby te trzy elementy, które w sposób szczególny łączą te dwie postaci. Więc zobaczcie, drodzy bracia i siostry, u Boga nie ma przypadków. U Boga jest opatrzność. Skoro dzisiaj przychodzimy tutaj, to każdy z nas niejako powinien jak swoistego rodzaju testament z tego spotkania wynieść te słowa z dzisiejszego pierwszego czytania, z listu Pawła Apostoła do Filipian. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa mojego Pana. I zarówno widać to jest w życiu świętego Królewicza Kazimierza i widać to jest w życiu świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ale widać to także jest w życiu błogosławionego Stanisława Starowiejskiego, przy którego procesie miałem szczęście także pracować. To jest niejako przesłanie, które dzisiaj pośród tego zamętu świata Bóg i ci trzej wielcy, święty Królewicz, święty arcybiskup i święty ziemianin, bo takim przecież był Stanisław Kostka-Starowiejski i prezes akcji katolickiej przedwojennej i prezes akcji katolickiej w archidiecezji warszawskiej, bo ogólnopolskim był wiceprezesem obok Adolfa Wilińskiego, samostrzela, wojewody poznańskiego, umęczonego też przez Niemców w okrutny sposób, bo w poznańskim zoo zginął śmiercią pierwszych męczenników. Wrzucony został do klatki ze lwami. Trzeba uważać, żeby pośród wirów tego świata właśnie być tą samą ziemią i światłem świata. I tak jest zadanie akcji katolickiej. I to rozumiał zarówno Królewicz Kazimierz, choć do Soboru Watykańskiego II było strasznie jeszcze daleko, bo umierał przecież w 15 stuleciu, a Sobor był dopiero w 20, a więc 5 stuleci. I rozumiał to także święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny, który umierał w 1895 roku. I rozumiał to także błogosławiony Stanisław Starowiejski, zamęczony w 1942 albo 3, o ile dobrze kojarzę, ale bardziej stawiam na 43 rok w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa mojego Pana. I takie jest zadanie członków akcji katolickiej. Poprzez tę formację religijną i duchową, i intelektualną, ale także i formację ludzką. Macie Państwo poznać najpierw Chrystusa, żeby później tym Chrystusem dzielić się z braćmi i z siostrami, których spotykacie na drogach swojego codziennego życia. To, co mówił papież Pius XI, instaurare omnia in Christo, kiedy akcja katolicka przed II wojną światową tak bardzo pięknie pracowała, i przecież wielu z naszych przodków do niej należało, wspierając te piękne działalności Kościoła na niwie społecznej, religijnej, ale także i tej podstawowej. Bo przecież oddziały akcji katolickiej były i w miastach, i w wioskach, i w miasteczkach. Jeśli wyjdziemy stąd z tym słowem, które dzisiaj święty Paweł pisze nie tylko do Filipian, ale do każdego z nas, głosi, to znaczy, że zrozumieliśmy sens naszego życia. Wszystko uznali za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. A jeśli by gdzieś tam się jakieś potknięcia na drodze tego życia znalazły, to jest dla nas także dzisiaj swoistego rodzaju pocieszające dalsze słowo, które słyszymy od apostoła narodów. Nie mówię, że już to osiągnąłem, już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. A więc widać, że to ma być w naszym życiu proces dynamiczny. I dopóki jesteśmy tutaj na ziemi, podlegamy temu, tylko potrzeba jest jednego, dobrej woli z naszej strony. I zarówno to poznanie Chrystusa poprzez dobrą wolę odbywało się w życiu królewicza Kazimierza i w życiu świętego arcybiskupa Warszawy Zygmunta Szczęsnego i w życiu błogosławionego męczennika Stanisława Starowiejskiego. Chcemy dzisiaj w szczególny sposób prosić Boga, aby nam udzielił swojej łaski. I głęboko wierzymy, że tego dokona właśnie przez niepokalane serce Matki swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Bo ile razy w Ewangelii Świętej nas zapewnią, że jeśli będziemy prosili w imię moje, w imię Jego, otrzymamy to. Potrzeba nam tylko wierzyć i otworzyć nasze serce. I niech ci święci, których dzisiaj tu przyzywamy, w tym wszystkim nam pomogą, bo to są nasi bracia. A skoro jesteśmy w jednej rodzinie dzieci Bożych, to mamy prawo jako starszych naszych braci poprosić ich o pomoc. Nie tylko w zejściu z drzewa, ale przede wszystkim w wejściu na szczyty świętości. Jest to możliwe, bo oni są tego przykładem i świadectwem.